Radio Gdańsk, 8:30.
Gość dnia, Radio Gdańsk.
Dziś gościem Radia Gdańsk jest Bartłomiej Garba z Muzeum II Wojny Światowej. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak co roku przed świętem niepodległości Radio Gdańsk rozdaje biało-czerwone flagi narodowe. Dziś jesteśmy w Skarszewach, jutro przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w piątek w Gdyni przy infoboksie od 12 do 13. Można też biało-czerwoną flagę odebrać w naszej rozgłośni. Grunwaldzka 18, oczywiście zapraszam. To zacznijmy tę naszą rozmowę od tego, dlaczego nasze barwy narodowe to biel i czerwień.
One są osadzone jakby w naszej tutaj tradycji historycznej i funkcjonowania też państwa polskiego, królestwa polskiego. Czerwień właściwie to karmazyn związany z osobą króla, ale i szlachty.
Drogi barwnik to był.
Dokładnie. On był, można powiedzieć, takim określa pewną grupę osób nobilitowanych, tak byśmy mogli to powiedzieć. Natomiast biel, właściwie nie do końca biel, tak, bo
nie mówimy, taka czysta.
Mówimy o srebrze tak naprawdę, nawiązuje do godła, tak, do
orła.
Do orła, do ptaka królewskiego, który był jakby sztandar królewski, czyli biały orzech na czerwonym tle były to te barwy narodowe pierwsze. Następnie w 1831 po raz pierwszy w ramach Królestwa Polskiego skodyfikowano, a potwierdzono w 1919 roku w sierpniu ustawą. No i od tego czasu mamy to, te są oficjalne nasze barwy.
Czyli biało-czerwona, a tak naprawdę srebro i karmazyn.
Dokładnie tak.
Dobrze, to już wiemy. W tym roku ważna setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak do tego doszło? Ogólne pytanie, wiem, ale co dało początek tej polskiej wolności?
Znaczy, polska droga do niepodległości, można powiedzieć, rozpoczęła się, znaczy ona trwała w ogóle w czasie zaborów, tak? Polacy nie tracili ducha i poprzez zrywy niepodległościowe powstania cały czas starali się tą wolność odzyskać. Ta szansa pojawiła się właściwie wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej. Główni działacze, mam tu na myśli Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, w momencie, kiedy wojna wybuchła, starali się zabiegać o sprawę polską u dwóch wzajemnie zwalczających się agresorów. Czyli Roman Dmowski tutaj obstawał przy drodze do niepodległości, przy współpracy z carską Rosją, natomiast Piłsudski skłaniał się ku państwom centralnym.
A ten 11 listopada to taki dzień graniczny. Dlaczego ten dzień akurat?
To jest też dość ciekawa sprawa. No wiadomo, 10 listopada Piłsudski wraca z Magdeburga, tak? 11 listopada otrzymuje władzę od Rady Regencyjnej, która tak naprawdę była uznawana w tym czasie jako skompromitowane ciało współpracujące z państwami centralnymi, z Niemcami, tak? I Austro-Węgrami. Natomiast ta data jakby ugruntowała się też w okresie międzywojennym i tutaj tym przełomowym rokiem był rok 26, kiedy po przewrocie majowym Piłsudski zyskuje tak naprawdę pełnię władzy i utożsamianie jego powrotu, a także przekazanie przez rząd Daszyńskiego, rząd lubelski władzy również na jego ręce i pozostałych stronnic, no ugruntowana została po prostu w polskiej
tak
tradycji.
Naprawdę?
Ponieważ dla PPS-u na przykład, dla Lewicy, no to siódmy, tak? I rząd Lublinie. No były to spory i dyskusje, tak zresztą jak z tymi barwami, bo jeśli chodzi o uchwalenie barw narodowych, one też, to też były kwestie sporów, czy ten karmazyn, czy ta czerwień, jak ten kolor do
określić.
Powinien
wyglądać.
Dokładnie tak.
To znaczy tego 11 listopada 1918 roku to jeszcze nie wiadomo było, że to będzie ten najważniejszy dzień dla Polaków.
Nie. Nie. Tak, zresztą dla Piłsudczyków to też 6 sierpnia bodajże wyjście Legionów z Oleandów w 14 roku było bardzo ważne, tak? I tutaj te obozy wzajemnie troszeczkę lobbowały.
Za tymi
datami, tak, tak, bo one były, to były takie czytelne kody dla poszczególnych grup, które o tą Polskę walczyły.
Dokładnie, tak. Polska niepodległość była taka wymarzona, wymodlona, wywalczona, wycierpiana przez kilka pokoleń. Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada, dziedzictwem na syna, pisał Adam Mickiewicz. Te słowa tak przyświecały troszeczkę, można powiedzieć, ówczesnym Polakom. Ta walka o polskość odbywała się na różnych poziomach, bo to przecież nie tylko polityka. Walczono sportem, kulturą, tak społecznie. Z pewnością taką dumę narodową, chęć walki o polskość, chęcią walki o polskość było Stowarzyszenie Soku. Odegrało dużą rolę w odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości, w zatrzymaniu takiej dumy narodowej.
Tak, wszelkie tego typu ruchy, które jakby wykonywały tą pracę u podstaw, krzewiły tradycję i podtrzymywały ją, stanowiły pewne, mówiąc tak kolokwialnie, zaplecze i bazę, tak, do dalszej walki i podtrzymywania tej tradycji niepodległościowej i tej polskości. Tutaj Galicja była takim rejonem, gdzie po prostu zarówno Piłsudski, jak i Dmowski i Witos, który końcówką roku, zakładając tą radę likwidacyjną, również tam się osadził. Jeżeli chodzi w ogóle o sokolnictwo, to warto wspomnieć o tym sokolnictwie w Stanach Zjednoczonych i tym ruchu, który tak naprawdę mocno wspomógł Błękitną Armię generała Hallera, tak? I działalność Józefa Ignacego Paderewskiego wraz z żoną, który zabiegał o sprawę polską, co też, mówi się, miało przełożenie na stosunek Amerykanów i deklarację Woodrow Wilsona, tak? W którym w 13 punkcie zawarł zapis na temat przyszłego państwa polskiego.
Przypomnę, dobrze? 13 punkt, stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie Polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą i integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową. To miało duże znaczenie dla nas, Polaków?
Oczywiście, ogromne. Oczywiście, że tak, ponieważ w tym momencie to była już realna międzynarodowa dyskusja o stworzeniu, o powrocie państwa polskiego na mapę, tak?
Amerykanie pamiętają tej polskiej niepodległości do dziś. W poniedziałek na maszcie gmachu Rady Miejskiej w Jersey City zawisła biało-czerwona flaga i ustanowiono, że 5 listopada będzie od tego roku w Jersey City dniem polskim.
Znaczy fakt jest taki, że Jersey City i w ogóle w Nowym Jorku jest to aktywne środowisko, no, z którym my też również jako muzeum współpracujemy i pokłosiem tego będzie wystawa prezentowana obozu Kościuszko, pod tytułem Obóz Kościuszko w muzeum.
Tak, bo wielki weekend niepodległości w Muzeum II Wojny Światowej w najbliższy weekend, tak, ale tak. Powiemy o tym, dobrze?
Dobrze.
Jeszcze wrócimy, ale jak mówimy odzyskanie niepodległości, myślimy Józef Piłsudski, komendant, marszałek, dziadek, ziuk. Nikt nie kwestionuje oczywiście zasług Piłsudskiego. Tutaj pan wspominał Paderewskiego, Dmowskiego, był też Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty,
tak.
Józef Haller, tak. Bliski nam. A jakie było Pomorze w listopadzie 1918 roku? Jak to tutaj się odbywało? Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Antoni Abraham agitował za przyłączeniem Kaszub do Polski.
Oczywiście, że tak. No tutaj jego duża rola i zasługa. Natomiast no, z Pomorzem było o tyle trudniej. No, postanowieniami Traktatu Wersalskiego otrzymaliśmy pas z dostępem do morza i jednak to nie było pełne spełnienie, które...
1920 dopiero.
Dokładnie tak, ale poza tym jest kwestia jeszcze plebiscytu bardzo ważna, która tak naprawdę odrywa część Warmii i Mazur od Polski na kolejne lata, bo tak naprawdę do roku 1945, także... To była sytuacja troszeczkę bardziej...
A proszę powiedzieć, ta wolność w listopadzie 1918 roku to był... Można powiedzieć cud. Czy to wszystkie tak czynniki gospodarcze, polityczne, społeczne spowodowały razem, że odzyskaliśmy tą wolność, miejsce na mapie, jesteśmy do dziś? Czy mogło się to potoczyć inaczej?
Wydaje mi się, jestem przekonany, że te wszystkie działania, które odbywały się na przestrzeni tych 123 lat, na różnych płaszczyznach, tak jak pani wspomniała, bo mamy i artystów, i polityków, i oni, mimo że podzieleni poglądami,
potrafili się zjednoczyć.
Mamy rolę Dmowskiego, który negocjuje w Wersalu z Paderewskim. Z drugiej strony tutaj Piłsudski zaczyna gruntowywać władzę i za chwilę mamy problem granicy wschodniej, którą trzeba obronić. Problem w Cieszynie i na Pomorzu oraz Śląsku, tak? Ponieważ tak naprawdę te wszystkie walki graniczne, ten cały proces trwa do 21 roku pokoju w Rydze, tak? Więc wielu ludzi o różnych nieraz poglądach, o różnych aktywnościach społecznych zabiegało. Przecież sam przyjazd Paderewskiego do Poznania w grudniu 18 roku miał istotny wpływ na to, że ta dzielnica ostatecznie została przyłączona również do Polski i powstania, i jakby był impulsem do powstania wielkopolskiego, więc a potem sam Paderewski już w późniejszym okresie niekoniecznie zgadzał się z polityką Piłsudskiego, prawda?
Więc, ale ten początek mieli, patrzyli w jednym kierunku.
Dokładnie tak i dlatego, no przecież nawet rola Henryka Sienkiewicza, który w Szwajcarii też tworzy Komitet Pomocy dla Polaków, tak? Dmowski, który...
A jeszcze przy tym Sienkiewiczu, jeśli mogę, bo kiedy odbierał Nagrodę Nobla za całokształt twórczości do zgromadzonych na sali słuchaczy, powiedział o swojej ojczyźnie tak. Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że ona żyje. Głoszono ją pobitą, a oto nowy dowód, że do podbojów jest zdolną. Tak powiedział.
No i to się potwierdziło, prawda? Mhm. Także na wielu polach, zresztą wydaje mi się, że wszystkim tym ludziom po prostu zależało na tym, żeby to państwo po prostu przywrócić i żeby z powrotem był to byt narodowy.
Stany Zjednoczone nas wspierały, a inne państwa?
No tutaj na początku
były gotowe na to.
W momencie, kiedy pierwsza wojna światowa wybucha, troszeczkę nas próbowano tutaj jakby podkupywać, bym powiedział. Chodziło o rekruta, tak? Zarówno carska Rosja, jak i państwa centralne. Natomiast już w późniejszym okresie tutaj rola Romana Dmowskiego jest nieprzeceniona. Tak, dokładnie. Jakby zaczęliśmy być dostrzegani jako przez państwa ententy, jako byt po prostu narodowy. I tutaj słowa Woodrow Wilsona jakby też to potwierdzają. Trzeba też mieć na uwadze, że ta sytuacja była bardzo dynamiczna, tak? I to, co się działo w Rosji carskiej, a później rewolucja, to były kolejne jakby momenty, które na bieżąco rozstrzygały o sytuacji w Europie i o ewentualnych zagrożeniach i sposobach im przeciwdziałania. I tutaj nasza ogromna rola w czasie wojny polsko-bolszewickiej, tak, i zatrzymania tej nawały, tak, bo ona tutaj stanęła i dalej nie poszła.
Dziś świętujemy ten Dzień Niepodległości. To wydaje się tak odległe, już taka odległa historia. Myślę, że młodzi ludzie nie do końca wiedzą, co się wtedy działo. Znają oczywiście te najważniejsze fakty, mam nadzieję, tak jest. Ale będą mogli je też poznać podczas tego weekendu, bo najbliższy weekend Pomorze będzie biało-czerwone, w Gdańsku, w Gdyni marsze i właśnie powiedzmy, co w Muzeum II Wojny Światowej będzie się działo.
Muzeum II Wojny Światowej przygotowało weekend niepodległościowy. Też mamy świadomość, że cały kraj świętuje. I jest to oferta skierowana do naszych gości, którzy po prostu odwiedzają muzeum, a może też tylko i wyłącznie w tym celu przyjdą do naszego muzeum, więc zaczynamy w sobotę. W tym dniu nasza impreza będzie miała taki charakter dość familijny. Będzie przegląd filmów.
W
starym kinie, okresu tutaj międzywojennego. Ja posłużę się troszeczkę ściągawką, ponieważ...
Co będzie można obejrzeć.
Tak, co będzie można obejrzeć. Między innymi Każdemu wolno kochać, więc komedia romantyczna. Z drugiej strony Rapsodia Bałtyku, melodramat. Tych filmów będzie łącznie 4, tak? Oczywiście wstęp jest wolny dla naszych gości. Nawiązując do do Ojców Niepodległości, o których tu już tyle powiedzieliśmy, przygotowaliśmy też wernisaż rzeźb. Właśnie tych wymienionych, Piłsudskiego, Paderewskiego, Korfantego, Dmowskiego, Hallera. Wykonane one zostały przez pana Eliasza Dyrowa. Jest to Polak urodzony na Ukrainie, repatriowany, obecnie mieszka w Jarosławiu.
I jakiej wielkości to rzeźby?
Pokaźne, bym powiedział. Tak, te popiersia mają same popiersia mają około metra i więcej, natomiast cokoły też 1,10 m, więc ta cała kompozycja będzie ponad dwumetrowa.
A przygotowane specjalnie na tę okoliczność?
Tak. Jest to tutaj inicjatywa naszego muzeum. Chcemy w ten sposób jakby zaznaczyć rolę i właśnie pokazać tą gamę. A z drugiej strony trochę sprowokować, bo rzeźbę, no wiadomo, opisujemy w sposób dość lakoniczny, informującym o tym, co ona przedstawia lub temat, tytuł. W tym momencie są to nazwiska tych działaczy, polityków, daty skrajne, czyli urodzenia i zgonu, materiał, z jakiego zostało dzieło wykonane oraz twórca. I tak jak teraz powszechnie często zdarza się przy osobach dość znanych, stosuje się przypis. To właśnie jest ten jakby kierunek dla młodzieży. To w tym wypadku chcemy po prostu sprowokować, jeżeli nawet postaci, czy to nie wiem, Korfantego, czy może Daszyńskiego już są mniej znane. Dzisiaj rozpoznawalne, mówimy o tych dwóch lub trzech, bo Haller, Paderewski owszem też jest taką postacią dość powszechnie znaną, no to jest taka pewna próba jakby zainteresowania i wskazania, że tych
i przypomnienia.
I przypomnienia. I tym bardziej, że będą one prezentowane przy wejściu na wystawę główną i za wikaz, więc każdy, kto...
A pozostaną w muzeum?
Na razie plan jest ich prezentacji do końca roku. Później będziemy... Zobaczymy. Mamy pewne plany, nie chcę ich zdradzać.
Dobrze. W ten weekend też zajęcia edukacyjne dla dzieci?
Tak.
Na czym będą polegały?
Tutaj będą i takie czysto związane z rysowaniem flag, z jakimiś zajęciami plastycznymi, ale też będzie gra na wystawie. Też nie chcę za wiele powiedzieć.
Jednakże
będzie niespodzianka. Tutaj też pomagają nam wolontariusze. Będą też rekonstruktorzy.
Znajomość historii pomoże?
Też, ale też będziemy tutaj celować w tych właśnie naszych ojców niepodległości.
Rekonstruktorzy?
Tak, rekonstruktorzy, którzy w swojej działalności skupiają się na przypominaniu tradycji Wojska Polskiego okresu międzywojnia. Więc oni jakby zaprezentują pewne dioramy, będą opowiadać o umundurowaniu, o tradycji wojskowej. Pojawią się też na wystawie.
No to będzie cywile. Co robić, ale tak. Ważnym elementem też tych uroczystości będzie odśpiewanie hymnu narodowego. Tak. 11 listopada w południe. Ile zwrotek musimy mieć, żeby zaśpiewać wszystkie?
Tak, w tym dniu będzie w ramach ogólnopolskiej akcji śpiewanie hymnu. Później zaprosimy Państwa na wystawę opowiadającą właśnie o obozie Kościuszko i tej roli Amerykanów polskiego pochodzenia w Błękitnej Armii. No i będą koncerty. Koncert chóru Solideo, który się będzie odbywał o 13:30 oraz w godzinach popołudniowych koncert pani Rzeszotarskiej.
I to sobota, niedziela, poniedziałek?
Nie, sobota
niedziela. Tak.
Poniedziałek muzeum jest nieczynne.
Odpoczywamy po tej zabawie, dobrze. Tak. Czyli jak co roku przed Świętem Niepodległości Radio Gdańsk rozdaje biało-czerwone flagi, dziś Skarszewy, jutro Muzeum II Wojny Światowej, w piątek Gdynia, infobox od 12 do 13. My także zapraszamy do Radia Gdańsk i oczywiście na tę zabawę, na ten piękny weekend niepodległościowy, do muzeum familijne. Wstęp na wystawę stałą 11 za złotówkę.
Za złotówkę, tak. Chcemy otworzyć się też dla naszych gości tutaj i uczcić z nimi wspólnie, no też tą promocją, tak.
A jest co oglądać w muzeum. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję także Państwu. Do usłyszenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia był Bartłomiej Garba z Muzeum II Wojny Światowej. Rozmawiała Beata Gwoździewicz.